Selimovic, ciąg dalszy. Temat, który chciałbym braterstwu przedstawić, to radość w Królestwie Bożym. Teksty dwa, które zacytuję na początku i będą nas jak gdyby prowadziły przez wykład, to Psalm 30, wiersz 6, pierwszy ten wiersz, szczególnie druga jego część, ten wiersz mówi tak. Bo tylko chwilę trwa gniew Jego, ale życzliwość Jego całe życie. Wieczorem bywa płacz, a rankiem wesele. Drugi tekst, który chciałbym zacytować, to Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 2, a 10 wiersz. I rzekł do nich anioł, nie bójcie się, bo to zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu. Porankiem nastaje wesele. Zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego. Dlaczego chciałbym poruszyć ten temat? No bo dzień 1 listopada to taki smutny dzień. Kiedy ludzie pochylają się nad grobami swoich najbliższych i na pewno dotyka ich serc ból, cierpienie, że śmierć ich i ich zabrała. To taki refleksyjny dzień na temat śmierci. A sama śmierć jest bardzo smutna. Drugim powodem, dla którego chciałbym, żebyśmy ten temat dzisiaj sobie wspólnie jakoś przeżyli, to fakt, że żyjemy w czasie ucisku, tak jak śpiewaliśmy przed chwilą w pieśni, a ucisk powoduje smutek i cierpienie. Całemu światu należałoby mówić o radości, ale myślę narodowi polskiemu w szczególnie. Nie wiem, ale na pewno braterstwo i ja też obserwuję bardzo często ludzi w autobusie, na ulicy. To orszak albo zespół stojących smutnych ludzi. Smutne twarze. Rzadko kto się uśmiecha. Rzadko kto bywa szczęśliwy. A zatem tym ludziom chyba należałoby mówić o radości. Zwłaszcza, że Pismo Święte właśnie takie poselstwo zawiera. I właśnie mówienie o radości to jest właśnie Ewangelia. Bo Ewangelia to jest radosna nowina, to szczęśliwe, radosne poselstwo. Chciałbym mówić na ten temat dlatego, że Ewangelia w tym wydaniu jest rzadko głoszona. Kaznodzieje wszystkich kościołów i denominacji przedstawiają przyszłe Królestwo Boże jako sądny dzień i straszny, smutny dzień. Bo nawet ci z ewangelicznych kościołów mówią nam, że Bóg w tym dniu zbudzenia z grobu zbudzi oczywiście wszystkich ludzi, ale by im powiedzieć większości, zdecydowanej większości z nich, że ich los jest przesądzony i muszą zginąć albo w piekle się wejść. Mówią, że los każdego człowieka rozstrzyga się dzisiaj. A zatem jeżeli ktoś przyjmie Ewangelię, to będzie zbawiony. No ale jeżeli nie przyjmie, będzie potępiony. I właśnie przyszłe Królestwo Boże, przyszły ten sądny dzień będzie na ogłoszenie ludziom tego potępienia. A więc straszne, straszne to poselstwo. To nie jest Ewangelia. Świadkowie mówią, no chodzą do domu, no i tak oczywiście niektórzy nawet może z bojaźnią, z taką delikatnością mówią, że nie, no my tam o wyroku nie mówimy, ale przecież ich doktryna mówi, że kto ich nie przyjmie,
inne. A więc nie jest to Ewangelia. Bo jak nazwać to radosnym poselstwem, skoro to radosnym poselstwem? Przecież. Przecież nie. Dlatego właśnie mówienie o radości jest naszym przywilejem, bo nam Bóg dał prawdę radości. Nam Bóg dał to poselstwo radości, dlatego o nim powinniśmy mówić. Radość jest to stan umysłu i serca, w którym panuje pokój, zadowolenie, szczęście. Ona może być manifestowana, może też nie być manifestowana. No ale z drugiej strony, jeżeli w czyimś sercu panuje pokój, jeżeli panuje zadowolenie, jeżeli jest ktoś szczęśliwy, to przeważnie to on manifestuje. Oczywiście mówiąc o radości, o jakiej mówi Słowo Boże, to mówimy o radości, która o tym zadowoleniu, pokoju, szczęściu, które jest zgodne z wolą Bożą. Nie to oczywiście, które jest jakąś namiastką, wypływa na przykład z upojenia alkoholowego, po którym szybko przychodzi nieszczęście i smutek, czy z jakichś innych zdobyczy materialnych, czy na przykład z urody, czy z jakichś innych rzeczy, czy pogłębienia drugiego człowieka, bo i z tego się czasami ludzie cieszą, ale to są tylko namiastki, oczywiście bardzo chwilowe. No i nie te dogłębne, nie te, które są stanem, trwałym stanem umysłu i serca. Mówiąc o szczęściu, o radości w Królestwie Bożym, bo taki jest nasz temat, chciałbym powiedzieć, że ona jest, Słowo Boże uczy, jest udziałem już teraz ludu Bożego. Apostoł Paweł w liście do Filipian w 4:4 mówi: radujcie się w Panu, znowu mówię, radujcie się. A więc my do radości jesteśmy zaproszeni. Do radości jesteśmy powołani. Ale ta radość jest udziałem tylko niewielkiej grupki osób. Tych, którzy, tak jak mówi apostoł tutaj w tym wierszu, w Panu się znajdują. Natomiast poselstwo, które zawarte w tych dwóch następnie odczytanych wierszach, to poselstwo odnosi się do wszystkich ludzi. Bo to zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu. No i drodzy braterstwo, ze względu, tak jak tu brat już wspomniał, na czas, pokrótce chciałbym przedstawić powody, dla których rodzaj ludzki będzie przeżywał radość. Brat Lis pomógł mi w tym sensie, że wprowadził już pewne myśli prosto do tematu, który chcę poruszyć, a mianowicie mówił o zmartwychwstaniu. To jeden z powodów, dla których człowiek, dla których rodzina ludzka będzie się cieszyć. Że będzie zmartwychwstanie, już mieliśmy odczytywane teksty i nasz drogi Zbawiciel w 5 Ewangelii według świętego Jana w 28 mówi: nie dziwcie się temu. Bo przyjdzie godzina, którą wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Syna Bożego i wyjdą. Wyjdą z tych grobów. Spróbujmy, drodzy braterstwo, uruchomić naszą wyobraźnię i pomyśleć, jaka to będzie radość. Gdy ci, którzy są w grobach, wyjdą, a ci, którzy wcześniej z nich wyjdą, będą mogli ich powitać. Będą mogli się cieszyć ich widokiem. Jaka to będzie radość? Pamiętamy, drodzy braterstwo, niektórzy z nas, ci starsi, jaka była radość, gdy rodziny witały tych, którzy z wojny, z obozów koncentracyjnych powrócili, których uważali już za zaginionych. Jakże oni się cieszyli. Pismo Święte mówi o radości tych, którzy byli na chwilę wzbudzeni przez naszego Pana, czy też gdy Elizeusz wzbudził syna z Sunamitki, czy też, gdy nasz drogi Zbawiciel między innymi wzbudził Łazarza. O wzbudzeniu Łazarza opowiada nam 11 rozdział Ewangelii Jana. ale o radości z tego powodu. Mówi nam 12 rozdział, może pierwsze trzy wiersze odczytamy. A na 6 dni przed Paschą poszedł Jezus do Betanii, gdzie był Łazarz, który umarł, a którego Jezus wzbudził z martwych. Tam więc przygotowali mu wieczerzę, a Maria posługiwała. Łazarz zaś był jednym z tych, którzy z nim siedzieli przy stole. A Maria wzięła punkt czystej, bardzo drogiej maści nardowej, namaściła nogi Jezusa i otarła je swoimi włosami, a dom napełnił się wonnością maści. Rodzina ta otrzymała zmarłego z powrotem żywego. Tą radość chcieli w jakiś sposób zamanifestować. Dlatego mówi nam pierwszy wiersz, że to ucztę przygotowali Jezusowi. Tam Jezusowi, Jemu właśnie przygotowali to ucztę. Na Jego cześć. I tam były, bo tam były dwie główne postacie tej radości. Jezus i Łazarz. Obydwie siostry chciały w jakiś sposób tą radość wyrazić. Marta krzątała się, żeby jak najlepsze potrawy na pewno przygotować na uczczenie Jezusa, na zamanifestowanie swojej radości. Maria natomiast kupiła coś bardzo drogiego. Maść albo perfumy, jakbyśmy to chyba lepiej dziś powiedzieli, które były tak drogie, że kosztowały rok pracy ówczesnego robotnika. I to wylała na głowę naszego Pana, na Jego nogi i otarła je własnymi włosami. A więc to są tylko te namiastki radości w porównaniu z wielką radością, jaka będzie w Królestwie Bożym, gdy zmarli powstaną z grobu. Innym powodem wielkiej radości w Królestwie Bożym będzie przebaczenie grzechów człowiekowi. Moglibyśmy czytać wiele tekstów, które mówią, jakim ciężarem jest grzech dla człowieka. Jak wielką radość sprawia, gdy ten grzech zostaje mu przebaczony. Między innymi w psalmie, może przeczytajmy sobie te wiersze, psalm 30, a wiersz 32, przepraszam, wiersz 1 i 2. Dawidowy psalm, pieśń pouczająca. Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, którego grzech został zakryty. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, a w duchu jego nie ma obłudy. Błogosławiony. Słowo błogosławiony mogło być dobrze oddane na polski jako szczęśliwy, radujący się. A więc błogosławiony, szczęśliwy, radosny ten człowiek, któremu grzech został przebaczony, którego grzech został przykryty, którego przeciwko któremu Bóg nie ma urazy. A Pismo Święte uczy między innymi w proroctwie Jeremiaszowym w rozdziale 31, wierszu 34. Mówi, bo odpuszczę wszystkie nieprawości, a grzechów ich nie wspomnę więc. W innym miejscu, w psalmie 102, chyba 8 wierszu, Dawid mówi, jako daleko jest wschód od zachodu, tak daleko oddalił od nas przestępstwa nasze. A więc wielka radość zapanuje w sercach wszystkich ludzi, kiedy to przestępstwo, grzech, ciężar, brzemię grzechu zostanie z rodziny ludzkiej zdjęte, kiedy ziści się to, co wszyscy zostaliśmy zachęceni, by prosić. Odpuść nam nasze winy. Nowe tłumaczenia mówią, bo i my odpuszczamy naszym winowajcom, A Gdańska Biblia mówi, jak my naszym winowajcom odpuszczamy. A więc kiedy się ziści właśnie ta część prośby, kiedy to zostanie rzeczywiście dokonane i grzech z rodzaju ludzkiego zostanie zdjęty i to poczucie winy, to wówczas będzie człowiek, czyli inaczej mówiąc, cała rodzina bardzo szczęśliwa. Innym powodem, dla którego człowiek przeżywał będzie szczęście, to fakt dania mu znajomości prawa. Błąd straszy człowieka. Błąd przygnębia człowieka. A cały stan rodzaju ludzkiego jest porównany do ciemnej nocy. Weźmy na przykład proroctwo Izajasza, rozdział 8, a wiersz 22, gdzie czytamy tak. A gdy spojrzy na ziemię, oto trwoga i pomroka, straszna ciemność i nieprzenikniony mrok. Tak, dzisiejszy stan wiedzy, stan umysłowy i stan uczuciowy rodzaju ludzkiego to stan strasznej ciemności, nieprzeniknionego mroku i o zgrozo. Właśnie tam, gdzie powinno być światło, w chrześcijaństwie, które Biblia dostało do swoich rąk, tam ta ciemność i zagmatwanie jest jeszcze gorsze. Dlatego w świecie politycznym, jak również w świecie religijnym, nie ma żadnej nadziei. To jest, drodzy braterstwo, coś takiego. Ktoś kiedyś powiedział, jak gdyby na wielkim, kilkupoziomowym skrzyżowaniu, no a kierowcy mogą sobie to wyobrazić, ktoś nagle zdjął znaki i zgasił światło. Nie wiadomo, gdzie się udać. W jakim kierunku? Co dalej robić? W takim stanie nieprzeniknionego mroku i ciemności znajduje się dziś rodzina ludzka. Ale Pismo Święte mówi, że stan ten się zmieni. W 11 rozdziale proroctwa Izajaszowego, a w 9 wierszu czytamy tak. Nie będę krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana, jak wód, które wypełniają morze. W 9 rozdziale, 1 i 2 wierszu czytamy tak. Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie. Nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. A jaki będzie tego wynik? Mówi 2 wiersz. Udzielisz mnóstwo wesela, sprawisz wielką radość. Radować się będą przed tobą, tak jak radują się w żniwa, jak się weselą przy podziale łupy. Ta właśnie znajomość prawdy sprawi wielką radość człowiekowi, wielkie zadowolenie. No wyobraźmy sobie znów to wielkie, kilkupoziomowe skrzyżowanie i nagle ktoś postawia, stawia tam wszystkie znaki informacyjne, no i daje wspaniałe światło. Wszyscy wiedzą, że teraz gdzie się udać, co robią. Są szczęśliwi i zadowoleni. Dlatego też cała rodzina ludzka przeżyje wielką radość, gdy jasna prawda, prawda o odkupieniu, prawda o roli Jezusa i Kościoła, prawda o ich historii, prawda o przyszłości zostanie jasno dana każdemu członkowi ludzkiej rodziny i przekazana przez wszystkie dostępne wówczas oczywiście bardzo doskonałe środki. Innym powodem wielkiej radości w Królestwie Bożym będą sprzyjające warunki dla dobra. My wiemy, drodzy braterstwo, że dziś mamy sprzyjające warunki dla zła. Spróbujmy mówić o kimś dobrze. To najwyżej on tak trochę to usłyszy. Nawet nie za bardzo dobrze. A już trzecia, dalsza osoba już się o tym nie dowie. Ale spróbujmy kogoś obejrzeć z dobrego imienia. Tak nawet po cichu, pół gębki. Wszyscy będą widzieć. Bo są sprzyjające warunki dla zła. Spróbujmy mówić prawdę. Jak z kamienia się rozchodzi. Spróbujmy głosić błąd. Natychmiast się rozchodzi. Bo są sprzyjające warunki dla zła. Dobrze jest niesprawiedliwy. Źle jest sprawiedliwy. Natomiast prorok Izajasz w trzecim rozdziale swego proroctwa, w 10 wierszu mówi nam tak. Szczęśliwy, sprawiedliwy, gdyż dobrze mu się powiedzie, bo od uczynków swoich będzie spożywał. Widzi, Gdańsk jest jeszcze to pięknie oddane. Powiedzcie sprawiedliwemu, że mu dobrze będzie. Zmienią się warunki. Będą sprzyjające warunki dla dobra. A oczywiście te sprzyjające warunki dla dobra będą sprawiały radość. W proroctwie Malachiasza w 4 rozdziale, 2 wierszu w tej Biblii Nowego Tłumaczenia, w 3 rozdziale, 20 wierszu, mówi: a wam, którzy się boicie imienia mego, zejdzie słońce sprawiedliwości, zdrowie będzie na skrzydłach jego. I mówi o dalszym błogosławieństwie. A więc będą chodzili jak w słońcu w szczęściu i radości sprawiedliwi, bo będą warunki sprzyjające sprawiedliwości. I to oczywiście również przyniesie wielką radość członkom ludzkiej rodziny. Innym warunkiem, dla którego ludzie będą się cieszyć, dla którego będą się radować, to fakt otrzymania utraconej w Adamie społeczności z Bogiem. Rodzaj ludzki otrzyma społeczność z Bogiem, społeczność z Jezusem, społeczność ze świętymi. Będą po prostu czuć się im bliskimi. Będzie można o wszystkich powiedzieć to, co powiedziane jest o Enochu w 1 Księdze Mojżeszowej, w 5 rozdziale, 24 wierszu, że chodził Enoch z Bogiem. Co to znaczy? W jaki sposób Enoch chodził z Bogiem? Miał społeczność z Bogiem. Postępował tak, jak Bóg postępuje, że w tym samym, jak gdyby, kierunku. A to będzie można powiedzieć o każdym członku ludzkiej rodziny, który będzie oczywiście podlegał procesowi restytucji, który będzie chciał się odrodzić, że on też zacznie chodzić z Bogiem. Zacznie mieć społeczność z Bogiem, zacznie z Nim rozmawiać, zacznie cieszyć tą społeczność. W psalmach znajdujemy wiele tekstów, które mówią, jak drogą była społeczność z Bogiem Dawidowi. Dawid wołał: lepiej jest dzień w sieniach Twoich niż 10 000 dni właśnie poza tą społecznością. Mówi, gdy się o cudze, mówi psalmista, nasycony będę obrazem okoliczności. Będę miał społeczność z Tobą. Oto to uznawał za największą radość swojego życia. Takim przykładem, jak może społeczność, jaką może ona przynieść radość, jaki może po prostu dać szczęście, to między innymi Ewangelia Łukasza, 19 rozdział, od wiersza 5 do wiersza 8, gdzie opowiada ewangelista Łukasz o społeczności z Jezusem, jaką miał Zacheusz. Ta społeczność sprawiła mu wielką radość. 5 i dalsze wiersze mówią tak. A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę, potem Zacheusz na drzewie siedział i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź spiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. i szedł spiesznie i przyjął go z radości. Radość wielką miał Zacheusz. A widząc to, wszyscy szemrali, mówiąc: do człowieka grzesznego przybył w gościnę. Zacheusz zaś stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim. A jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać czternaście. Ta społeczność z Jezusem sprawiła mu taką wielką radość i taką głęboką wewnętrzną przemianę. My wiemy, drodzy braterstwo, z własnych doświadczeń, że społeczność z niektórymi ludźmi przynosi nam radość. Gdy miałem możliwość przebywać u braterstwa Prowerów, to zawsze mówiłem, że społeczność i po prostu przebywanie z tym człowiekiem zmieniało mnie na lepszego. Sprawiało mi prawdziwą przyjemność, bo był to człowiek naprawdę oddany Bogu. Społeczność z niektórymi dobrymi i szlachetnymi ludźmi sprawia, że my inaczej się czujemy, inaczej się zachowujemy. Pamiętam, drodzy braterstwo, podczas okupacji, że wszyscy bracia bali się bardzo zgromadzać. Bo wiadomo, że gdyby tak Niemcy by nie zastali zgromadzonych, to wszystkim groziła śmierć. Niektórzy bracia, którzy usługiwali przed wojną, byli dość dobrymi mówcami, potem bali się jeździć i usługiwać. Ale był taki brat, który się nie bał, a był to brat Bielec. On brał plecak na swoje stare plecy, bo miał wtedy 77 lat, i szedł od zboru do zboru i usługiwał bracia. Przyjechał kiedyś do Łosińca. Zebranie miało być u nas w domu. I był taki zbity, zmaltretowany, posiniaczony. Pociąg przyjeżdżał o 4 rano. Szedł do domu i to, no wszyscy po prostu byliśmy straszliwie przygnębieni. Pytamy go się: bracie, co się stało? A no mówi, spotkał mnie w pociągu jakiś Ukrainiec czy Niemiec, zapytał, ile mam lat. Powiedziałem, że mam 77. No i wówczas 77 paun za to odliczę. Położyliśmy go do łóżka, myliśmy jego rany, no i oczywiście płakaliśmy. Zasnął na chwilę, zmarnowany, zmęczony, stary człowiek. A zaczęli bracia przychodzić na zebranie, bo na zebranie miało być. Ojciec: brat Bielec jest bardzo chory i zebrania dzisiaj nie będzie. Bracia wychodzili na podwórko, no bo jeszcze nie wiedzieli, co z sobą zrobić, gdzie iść. Aż tak któregoś z kolei ojciec odprawiał, a brat Bielec się obudził. Mówi: bracie, co ty mówisz? Zebranie nie będzie? Chodźcie, bracia, będzie zebranie. Ja już się ubieram. Gdy miało się zaczynać zebranie, mój ojciec zaczynał zasłaniać okna. Mój bracie, co ty robisz? No mówi, zasłonię okna, żeby tak nie było widać, jakby ktoś głupio przechodził, że my tutaj mamy zebranie. Mówi, otwórz okna, bracie, nam tutaj powietrza potrzeba. No ale już zebranie ma się rozpocząć, ojciec bierze jakoś tak, jakieś tam zewnętrzne ubranie, a brat Bielec pyta: bracie, co ty robisz? No ubieram się, wyjdę na drogę, będę tak patrzył. Gdyby w razie Niemcy, to dam znać. Bielec tak wzruszył ramionami, mówi: nie wiedziałem, że ty potrafisz nas lepiej pilnować jak Bóg. Na zebranie bracia przyszli każdy tam gdzieś jakoś oddzielnie. A z zebrania już poszli wszyscy razem. Tyle otuchy, tyle jakiegoś pokoju potrafił wnieść ten dobry, poświęcony Bogu człowiek. Dlatego, gdy cały rodzaj ludzki otrzyma społeczność z Bogiem, z Jezusem, z Kościołem, ze świętymi, to zmieni tych ludzi. A przede wszystkim da im wielką radość da im wielkie szczęście. Następnym powodem, dla którego ludzie cieszyć się będą, dla którego otrzymają radość, to wolność. Wolność, jaką człowiek otrzyma. Dziś w mniejszym lub większym stopniu, ale wszyscy jesteśmy niewolnikami. Prorok Izajasz w rozdziale 42, a w wierszu 7 mówi nam tak. 42 rozdział, a 7 wiersz. Abyś otworzył ślepym oczy. Wyprowadził więźniów z zamknięcia, z więzienia. Tych, którzy siedzą w ciemności. A więc prorok mówi, że stan rodzaju ludzkiego podobny jest do tych, którzy siedzą w ciemnym więzieniu. Ci, którzy opisują nam dawne więzienia, mówią, że były to ciemne noce. Możemy sobie wyobrazić straszny stan takiego skazańca. A Pismo Święte mówi, że to jest taki właśnie stan rodzaju ludzkiego, który jest zniewolony przez grzech, błąd, samolubstwo, świadomość i otaczające zawody. Ale Pismo Święte mówi, że Jezus z tego stanu wyzwoli człowieka, wyzwoli cały rodzaj ludzki, da wolność. Ewangelii według świętego Łukasza w 4 rozdziale, 18 wiersz, mamy powiedziane, że Jezus odczytał proroctwo Izajasza, 61 rozdział, który mówi, żeby wypuścił uciśnionych na wolność. A potem w następnym wierszu, w 6, gdy ludzie na niego pilnie patrzyli, to Jezus mówi, ten tekst, to się wypełnia dziś w waszych uszach, bo ja jestem tym, który ma spełnić to wielkie proroctwo. I w słusznym czasie, a tak jak brat Fis wspomniał, chyba już bardzo niedługim, Jezus taką wolność przyniesie rodzinie ludzkiej. No, już tu znów powiem, że nikt nie jest w stanie ocenić tak wolności, jak niewoli. Pamiętam, jak za mną zamknęły się drzwi więzienia, ja zostałem już po tej drugiej stronie wolny człowiek. To rozglądałem się, czy ktoś nie idzie za mną. Czy rzeczywiście ja mogę iść tam, gdzie chcę? Czy ja rzeczywiście jestem wolny, czy nie jest jakiś dobry sen? Czy to jest rzeczywistość w moim życiu? Radość z tego powodu to radość nie do opisania. Innym powodem, dla którego człowiek będzie się cieszył, to pokój. Znów wracamy do Ewangelii Łukasza, 2 rozdziału, a 14 wiersz. To dalszy ciąg tego anielskiego poselstwa, które mówi tak, chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, których ma upodobanie. Kiedy Gdański mówi, a na ziemi pokój ludziom dobre upodobanie, dobra wola, albo inaczej mówiąc, miłość. Pokój wypływający ze społeczności z Bogiem i zapanowania miłości na ziemi. Dziś żyjemy w świecie niepokoju. Niepokój ten dotyka wszystkich ludzi. Dziś w telewizorze, w radiu możemy obejrzeć, czy w radiu usłyszeć, w prasie przeczytać, jak wielki niepokój targa umysły i serca wszystkich ludzi. Dlaczego ci politycy tak ciągle podróżują? Dlaczego oni ciągle się tam zgromadzają, naradzają i debatują? Dlaczego? bo oni się boją. Ich umysł i serce napełnione jest niepokojem. Boją się przyszłości, która oczywiście, gdyby złość ludzka wyładowana zostałaby, aby straszna. A my wiemy, że ona zostanie wyładowana. Niepokój. Możemy to oczywiście podpowiedzieć w oparciu o własne doświadczenie i przeżycia. Niepokój jest straszną rzeczą. Dlatego narody, które są targane niepokojem, a znów może wrócę do naszego kraju, to narody, które zapadają na najwięcej chorób. Dziś mówią, że Polacy to chore społeczeństwo. Dlaczego? Czy głodne już? No jeszcze nie. Ale targane niepokojem, niepewnością jutra, bojaźnią, co jutrzejszy dzień przyniesie. Dlatego niepokój jest klęską człowieka. A Pismo Święte mówi, że na ziemi będzie pokój. Oczywiście, gdybyśmy żyli na odpowiednim poziomie, jaki nam przysługuje, to my jako lud Boży cieszylibyśmy się pokojem. Apostoł Paweł w liście do Filipian w 4 rozdziale 7 wierszu mówi: a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum ludzki, będzie strzegł serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Będzie was strzegł przed wszystkimi różnymi klęskami i niebezpieczeństwami, bo ten pokój jest udziałem ludu Bożego już dziś. Ale Pismo Święte mówi, że będzie on udziałem całego rodzaju ludzkiego. Mimo, że czas ucieka, ja pozwolę sobie przeczytać niektóre wiersze, bo one są piękne na ten temat. W 37 psalmie, a w 11 wierszu czytamy następujące słowa. Lecz pokorni odziedziczą ziemię i rozkoszować się będą obfitym pokojem. W 72 psalmie 3 wierszu czytamy, że przyniosą góry ludowi pokój, a pagórki sprawiedliwość. Jest tu piękne proroctwo, bo góry te to góry, na których zostało wzniesione Jeruzalem, dzisiejsza Jerozolima, Syjon i Moria, duchowa i ziemska faza Królestwa Bożego, której oczywiście najważniejszą klasą na duchowym poziomie to Kościół, najważniejszą klasą na ziemskim poziomie to starożytni godni. Te góry przyniosą światu pokój. W 85 psalmie, w 11 wierszu mówi, że sprawiedliwość i pokój pocałują się. Jest to piękna, poetycka przenośnia, która mówi nam, że pokój wyniknie z zapanowania sprawiedliwości na ziemi. Dlatego cała rodzina ludzka będzie przeżywała wielki pokój. W 32 rozdziale proroctwa Izajasza w 17 i 18 wierszu czytamy takie piękne słowa. Proroctwo Izajasza, przepraszam, 32 rozdział i 17 i 18 wiersz mówią tak. I pokój stanie się dziełem sprawiedliwości, a niezakłócone bezpieczeństwo owocem sprawiedliwości po wszystkie czasy. Zamieszka lud mój w siedzibie pokoju, w bezpiecznych mieszkaniach, w miejscach spokojnego odpoczynku. Dlatego pokój będzie udziałem i radością wszystkich ludzi na ziemi. On sprawi, że ludzie poczują się bezpiecznie. Każdy będzie siedział pod własną winnicą, albo inaczej mówiąc, spożywał spokojnie owoc swojej pracy. Bez żadnego zagrożenia od nikogo. Bo Pismo Święte mówi, że nawet jeśli jeszcze restytucja będzie przebiegała i będą jeszcze w tym czasie ludzie niedoskonali, to już nie będzie można ani szkodzić, ani zabijać na wszystkiej górze mojej świętej. Nikt nie będzie mógł szkodzić drugiemu, dlatego każdy będzie spokojny i bezpieczny. A to będzie powodem wielkiej radości. Innym, drodzy braterstwo, powodem wielkiej radości będzie restytucja. W Dziejach Apostolskich w 3 rozdziale, a w 21 wierszu ja może przeczytam to w tym nowym tłumaczeniu, bo tu jest ten wiersz pięknie oddany, mówi tak. Którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszech rzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich. Tu w greckim restytucja jest użyta. Czas naprawienia, odnowienia wszystkich rzeczy. Co to znaczy? To znaczy, że wszyscy i wszystko powrócą do pierwotnego stanu. Dziś, drodzy braterstwo, jesteśmy świadkami procesu odwrotnego. Procesu, tak jak gdybyśmy patrzyli na jakąś piękną rzecz, która niszczeje w naszych oczach. Pamiętam, kiedyś przyszłem do, będąc jeszcze takim młodzieńcem, do jednej staruszki, starszej siostry. Ona mówi, posiedź tutaj, ja przygotuję obiad, a ty w międzyczasie możesz sobie album rodzinny pooglądać. Wyglądałem ten album rodzinny, no i między innymi piękne zdjęcie, ładne, znaczy ładne, ładna dziewczyna na zdjęciu. Pytam, ciociu, kto to jest? Ona mówi, nie poznajesz? No nie, ja nigdy nie widziałem tej dziewczyny. Mówi, to ja. To smutne. Że i czasami po wielu latach spotkamy z naszych znajomych. Kiedyś był pięknym, po prostu dorodnym mężczyzną, a potem widzimy skarbionego, pomarszczonego starca. To smutne. Ale jaka będzie radość, gdy nastąpi odwrotny proces? Gdy będzie można obejrzeć zdjęcie, czy po prostu posłuchać opowiadania o kimś zniszczonym, starym, umierającym, a potem zobaczyć kogoś bardzo pięknego. I gdy nam powie, to ja. Dotyczy to, drodzy braterstwo, wszystkich warunków. Ja nie chcę tutaj powiedzieć, że my wrócimy do tego stanu, gdy mieliśmy 18 czy 20 lat. Jeszcze nie byłoby to. My wrócimy do takiego stanu, jaki był Adam i Ewa przed grzechem. Do stanu Adama raczej nawet przed grzechem. A więc do stanu pięknej, po prostu pięknych fizycznych kształtów, pięknego wyglądu, no i oczywiście wspaniałego charakteru, doskonałego i wspaniałych wszystkich zdolności, jakimi został darowany człowiek. Gdy teraz będziemy obserwowali ten proces, jak człowiek staje się coraz bardziej doskonały, jak coraz bardziej się rozwija, jak coraz bardziej staje się chłonny jego umysł, coraz bardziej wykształtowują się jego zdolności. To taki po prostu widok. Przywilej oglądania takich rzeczy będzie wielką radość przynosił. I dziś, drodzy braterstwo, gdy na przykład pójdziemy gdzieś na jakieś stare miasto i kiedyś widzieliśmy drapalną, czarną kamienicę, a potem patrzymy, ona ma piękne, różne frezy, ma różne piękne widoki, malowidła na sobie po odnowieniu. To sprawia nam przyjemność, radość. To wszystko są namiastki tej wielkiej radości i przyjemności, jaką przeżyje każdy człowiek, gdy przyjdzie Królestwo Boże, właśnie przeżywać go będzie z powodu restytucji, naprawiania, odnawiania, podnoszenia. Dotyczy to wszystkich warunków człowieka. A więc jego samego powietrza, wody, widoków. Tak jak ktoś powiedział, że nawet najpiękniejsze ogrody, a gdy je oglądamy dziś, sprawiają nam piękną radość, ogrody i parki swym pięknem sprawiają nam radość, to wszystko namiastka tylko tego, co będzie w przyszłości. A zatem i radość, ta dziś, którą dziś przeżywamy, to namiastka radości, jaką przeżywać będziemy właśnie z powodu restytucji. No i może jeszcze jedno, chociaż już czas uciekł. Wzajemna służba z miłości. Jaką dziś przeżywamy radość, gdy mamy przywilej komuś służyć. Lub gdy ktoś z miłości nam posłuży. A przypowieść o owcach i kozłach mówi, że to będzie warunek życia i że wielu będzie tych, którzy będą służyli. A tym, którzy będą służyli, mówi, powie nasz Pan, pójdźcie błogosławieni Ojca mego i odziedziczcie królestwo wam zgotowane od założenia świata. A błogosławieni to szczęśliwi. Szczęśliwi właśnie w służbie tych, ci, którzy wzajemnie będą sobie służyli. Wielka radość będzie w Królestwie Bożym, bo wszyscy będą chcieli nawzajem sobie służyć. Nie wykorzystywać, nie być obsługiwani, ale być sługami, służyć. Bo Jezus, oczywiście ten największy sługa ze sług, On dał przykład w obecnym życiu i takiego ducha po prostu dał rodzajowi ludzkiemu, Jemu posłusznemu, by wzajemnie sobie służyć. Dlatego służba wzajemna z miłości, odbieranie i świadczenie tej służby przyniesie rodzajowi ludzkiemu wielką radość. No i drodzy braterstwa, na zakończenie jeszcze jedna myśl. Bóg największy smutek potrafi w radość obrócić. Albo może jeszcze inaczej. Im większy smutek, tym większa radość. Ci, co zostali bardziej uciemiężeni w królestwie szatana, otrzymają większą, tym większą radość w Królestwie Bożym. W psalmie 126 czytamy o pewnej radości narodu izraelskiego, którą opiewa Dawid. I może ja pozwolę sobie odczytać niektóre wiersze z tego psalmu, chociaż cały psalm też jest krótki. I mówi tak, gdy wywiódł, pierwszy wiersz, gdy Pan wywiódł z niewoli uprowadzonych z Syjonu, byliśmy jak we śnie. Wtedy usta nasze były pełne śmiechu, a język nasz radości. Wtedy mówiono wśród narodów, Pan dokonał z nimi wielkich rzeczy. A więc dla Żydów, którzy byli 70 lat w niewoli babilońskiej, potem medoperskiej, gdy dekret Cyrusowy pozwolił im iść do domu i odzyskali wolność, to mówi, zdawało im się, że im się śni. Tak wielką radość przeżywali, gdy byli, dlatego, że byli niewolnikami. Gdyby byli zawsze wolnymi, czy przeżyliby taką radość? Nie. Ocena tego, co straciliśmy, tego, co po prostu przeżyliśmy, ocena ta jest tym większa. Dlatego Mickiewicz, mówiąc o swojej ojczyźnie Litwie, mówi, Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś mi jak zdrowie. A ile cię cenić trzeba, ten tylko się dowie, kto cię straci. Może, drodzy braterstwo, jeszcze jeden przykład. W Dziejach Apostolskich, w 3 rozdziale, czytamy takie wydarzenie. 3 rozdział, a może 7 i 8 wiersz. I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. Natychmiast też wzmocniły się nogi jego i kość. A zerwawszy się stanął i chodził, i wszedł z nimi do świątyni, przechadzając się i podskakując, i chwaląc Boga. Dlaczego ten człowiek zachowywał się inaczej, jak na pewno zachowali się w świątyni inni? Tam się rozmyślali, modlili się, czy też spokojnie stali, a jeden z nich chwalił Boga, podskakiwał i po prostu cieszył się radosnie. Dlaczego? Dlaczego ten jeden? Opowiadają nam o tym wiersze poprzednie, od pierwszego. A Piotr i Jan wstępowali do świątyni w godzinie modlitwy o 9:00. I niesiono pewnego męża, chromego od urodzenia, którego sadzano codziennie przy bramie świątyni zwanej Piękno, aby prosił wchodzących do świątyni o jałmużnę. A więc był to już mąż, dorosły mężczyzna. Ale ten dorosły mężczyzna nie chodził od urodzenia. I teraz Piotr sprawił, że ten człowiek zaczął chodzić w imieniu Jezusa. Dlatego właśnie ten człowiek, który po raz pierwszy w swoim życiu jako dorosły mężczyzna mógł chodzić, tak się z tego cieszył, że zachowywał się inaczej niż wszyscy. On skakał. Cieszył się, wielbił Boga. Dlatego, drodzy braterstwo, te obecne warunki, które przeżywamy z pozwolenia Bożego, że idziemy po prostu drogą do śmierci, że zwiększają się nasze cierpienia w miarę upływu wieku, że doświadczamy nieraz wielkich udręk, Bóg obróci nam na tym większą radę. Można by jeszcze inaczej powiedzieć. Ci, którzy najwięcej tych udręk przeżyją w tym życiu, ci będą mieli większą powieczne czasy radości. Bo Bóg tak sprawi. Pamiętam, na pewno i braterstwo ci starsi pamiętają, jak wielką radość sprawił nam pierwszy rząd Armii Wyzwoleńczej, pierwszy czołg, jakiego zobaczyliśmy. Chociaż na nim często siedzieli ludzie nieogoleni, brudni, morsami. Ale przecież jaką radość przeżywaliśmy? Czy przeżywamy dziś radość taką, wyjadą piękni, po prostu z paradą na tym samym, na innym, oczywiście piękniejszym czołgu? Nie. Dlatego, drodzy braterstwo, cieszmy się już dzisiaj widokiem przyszłej radości. Nie bójcie się, żebyście mieli cierpieć, trudności przeżywać. Bo mówię wam, zwiastuję wam radość wielką, która będzie wszystkiemu dobra. Tą radością cieszmy się już dziś. Wielbimy Boga, a wielbić Go chciejmy po wieczne czasy. Niech Pańskie błogosławieństwo będzie z nami. Amen. Dziękuję. Może jeszcze chociaż króciutko na pytania, bo chciałbym, żeby ci, którzy zadają po prostu nam pytania, byli zachęceni do zadawania pytań. Chciałbym na te pytania, które są tutaj, krótko odpowiedzieć. Pytania są z następujących tekstów. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, 19 i 20 wiersz. 18 rozdział, 19 i 20 wiersz, czytamy tak. Nadto powiadam wam, że jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Albo gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Drugi wiersz, Ewangelia Marka, 11 rozdział, 24 wiersz. Ewangelia Marka, 11 rozdział, 24 wiersz mówi nam tak. Dlatego powiadam wam, wszystko, cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. I siódmy rozdział Ewangelii Mateusza, siódmy wiersz mówi tak. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. O cokolwiek będziecie prosić, z wiarą stanie się wam. Więc pytającemu właśnie chodzi o to, jak to może być. Oczywiście stanie się, wszystkim te teksty to podkreślają, gdy będą prosić o cokolwiek z wiarą. Ale o cokolwiek to znaczy o co. I może pozwolę sobie odczytać Ewangelię Łukasza, 9 rozdział, 31 wiersz. Mówi nam tak. Przepraszam, to ja tu chyba pomyliłem ten wiersz. W każdym razie tu nasz Pan mówi w tym wierszu, który chciałem zacytować, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, ale kto by chwalcą Jego był i wolę Jego czynił, tego wysłuchuje. A więc te wiersze, które tutaj nam pytający dał, pod naszą rozwagę mówią, że jeżeli byśmy prosili o cokolwiek zgodnie z wolą Bożą, oczywiście z wiarą, to na pewno się nam stanie. Wiara jest tutaj nieodzownym warunkiem. Bo ja może pozwolę sobie powiedzieć tutaj ten przykład, jaki brat Jolly kiedyś użył, że napisane w Piśmie Świętym, że wiara i góry może przenieść. No i pewna staruszka miała taką górę ziemi przed swoim domem, no i to jej zasłaniało widok i kiedyś pomodliła się, żeby ta góra została przeniesiona. No bo Pismo Święte mówi, żeby się modlić, czy taką rzecz. To ona się pomodliła. A stała rano, patrzy, góra jest. Mówi, wiedziałam, że to się nie stanie. Znaczy nie miała wiary. A więc nie prosiła z wiarą. I tak czasami jest na górę różnych naszych trudności, jeżeli nie prosimy z wiarą, to się nic nie stanie. Nic tu się nie zmieni. Ewangelia Mateusza, ten 18 rozdział, podkreśla jeszcze modlitwę w zborze, w społeczności. Że my, gdyby dwaj albo trzej uzgodnili jakąś rzecz, oczywiście zgodną z wolą Bożą i prosili, to na pewno się stanie. Bo mówi, gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w imię moje, tam ja jestem pośród nich. A więc była to by też modlitwa i naszego Pana. Inaczej mówiąc, jeżeli prosimy, mówią te wiersze, jeżeli my prosimy jako zbór, i oczywiście jest to prośba wszystkich serc ludu Bożego i z wiarą, to wtedy w tej prośbie uczestniczy i nasz Pan, bo on też razem z nami prosi. A Pismo Święte mówi, że między innymi w Ewangelii Jana w 11 rozdziale, że dziękuję Ci, Ojcze, Panie, że mnie zawsze wysłuchujesz. A więc takiej modlitwy Bóg zawsze wysłucha. No oczywiście można by tu dawać różne przykłady, o co możemy prosić, oczywiście z wiarą i na pewno się stanie. Na przykład, gdybyśmy prosili jako zbór, z wiarą, z zupełną po prostu pragnieniem wszystkich umysłów i serc, o jakąś rolę służby jako zgromadzenie. Na pewno trzyma. To jest gwarancja, że my, gdybyśmy się po prostu modlili z wiarą, z wielkim pragnieniem, że chcemy jako zbór gdzieś służyć na jakimś polu, jakie Bóg nam przedstawi, gdybyśmy za taką służbę rozglądali, na pewno byśmy taką służbę znaleźli, bo Bóg tą prośbę wystarczy. Dlatego właśnie ta sprawa modlitwy zgodnej z wolą Bożą jest tutaj podkreślona. Drugie pytanie, Ewangelia Mateusza, 12 rozdział, 32 wiersz. Mateusza, 12 rozdział, 32 wiersz. A jeśli by kto rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone. Ale temu, który by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym, ani w przyszłym wieku. Grzech, który nie będzie odpuszczony. Pytającemu chodzi o jaki tu grzech chodzi. Chodzi tu, drodzy braterstwo, o takie grzechy, o których mówi apostoł Paweł w liście do Żydów, w rozdziale 6, w wierszu 4 do 6, gdzie czytamy tak. 6 rozdział 4. Bo jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebieskiego, stali się uczestnikami Ducha Świętego, zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre, oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdyby odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty. Ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. W 10 rozdziale tego samego listu do Żydów, od 28 wiersza czytamy tak. To łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. O ile sroższej kary sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podepnał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. A więc mówi tu o klasie, w której śmierci ze spłodzonych z wieku Ewangelii, którzy wyraźnie, mając już przebaczone grzechy w Jezusie Chrystusie, mając po prostu znajomość prawdy i przypisaną restytucję, Królestwo Boże, moc przyszłego wieku, gdy teraz to wszystko zdeptali, zniweczyli, odwrócili się z powrotem do grzechu i walczyli z prawdą, to mówił, takich pokuta była niemożliwa. A gdzie nie ma pokuty, nie ma przebaczenia grzechu. A więc to jest właśnie grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Przeciwko jasnemu światu prawdy i błogosławieństwom wynikającym z przebaczenia grzechu w Jezusie Chrystusie, no i oczywiście z płodzenia z Ducha w wieku Ewangelii. I jeszcze jeden tutaj jest podany wiersz, który może jeszcze króciutko już odpowiem. Ewangelia Łukasza, 9 rozdział, 27 wiersz. Powiadam wam, zaś wam, prawdziwie, niektórzy z obecnych tutaj nie zaznają śmierci, aż ujrzą Królestwo Boże. O którąś